Kochani, dzisiaj chciałbym mówić o rzeczach, o sprawach, tak jak zresztą zawsze to bywa. Nie przypominam sobie, żeby kiedykolwiek na tym miejscu za kazalnicy stanął ktoś, jakiś kaznodzieja i powiedział, a dzisiaj będę mówił o rzeczach nieważnych. Nie, tego nie słyszałem. Za każdym razem, kiedy ktoś tutaj staje, to staramy się, jest to modlitwą, jest to pragnieniem, aby mówić o rzeczach bardzo istotnych dla naszego chrześcijańskiego życia, dla naszego rozwoju w Jezusie Chrystusie. Ale dzisiaj temat mój jest tematem stricte o rzeczach ważnych i najważniejszych. A więc chciałbym zachęcać siebie samego, nas, abyśmy dokonywali w swoim życiu ważnych wyborów, abyśmy żyli tym, co ważne. I to tak bardzo koresponduje z tą skałą, na której jesteśmy posadowieni. Każdy z nas w naszym życiu podejmuje wiele, wiele różnych decyzji. Jedne są bardziej błahe, inne mają większą wagę. Czasami podejmujemy decyzje irracjonalne, które z upływem czasu, kiedy patrzymy na nie wstecz, wydają się wręcz śmieszne. Niektóre są podejmowane pod wpływem emocji, a niektóre z tych decyzji są podejmowane pod wpływem jakiegoś ogromnego stresu i wtedy musimy nieść konsekwencje tych decyzji. Nie tak dawno słyszałem świadectwo pewnej osoby, która pamiętała lata wojenne i która brała udział jako dziecko w ucieczce przed niemieckimi bombami, przed nalotami, które niszczyły całe osiedla, a że była ze społeczności żydowskiej, więc opowiadała z punktu widzenia małej Żydówki, jak to wyglądało, jak ludzie uciekali, jak pod bombami padali i szukali jakiegokolwiek ratunku dla siebie. I otóż mówi, że kiedy już ten kurz po tym bombardowaniu opadł, kiedy leje po bombach jeszcze dymiły, kiedy ludzie się nawoływali, dramat nie do opisania. I kiedy tak szła w poszukiwaniu swoich rodziców, jej uwagę przykuł pewien mężczyzna, Żyd, którego nie znała, a który również leżał gdzieś tam zabity bombą. Ale to było charakterystyczne i dla niej do zapamiętania na całe życie, że kiedy ludzie uciekali w popłochu przed tym bombardowaniem, każdy chwytał pod rękę, co miał najcenniejsze, kiedy każdy brał i uchodził z tym, co było pod ręką. Dziecko, butelka mleka, no nie wiem, co w takim momencie może być najważniejsze. Ale kiedy zobaczyła tego mężczyznę, zdziwiło ją to, że na jego plecach był duży zegar stojący. Popatrzcie, moment stresu, moment ucieczki, a dla tego człowieka ten zegar wydawał się czymś najcenniejszym i ten zegar go w końcu przywalił tam. I ten zegar stanął w momencie, kiedy stanęło jego życie. A więc taki symboliczny znak dokonał wyboru, że ten ciężki zegar będzie jego towarzyszem i ten ciężki zegar z nim tam został. Kochani, to jest, ja mówię jako przykład wyborów. Dla każdego jest coś ważniejsze w takich momentach. Ale też podejmujemy czasem decyzje czy wybory w naszym życiu, jakbyśmy mieli oczy zasłonięte, jakbyśmy żyli śpiąc, jakby rzeczywistość do nas nie docierała. Czasami przed Bogiem tak to wygląda. Wielu ludzi żyje jakby w jakimś amoku, że kiedy trzeba podjąć racjonalną decyzję, kiedy mówimy pojednaj się z Jezusem Chrystusem, ludzie jakby w jakimś amoku nie wiedzą, o czym my mówimy, mają swoje punkty widzenia, mają swoje sprawy do załatwienia, mają podpórki, którymi się gdzieś tam obkładają, żeby ich życie nie runęło. Dlatego, że nie mam dzisiaj jakiegoś rozległego tematu, jeśli chodzi o cytaty, to pozwólcie, że bardziej opisowo dzisiaj podejdę do tematu, do tych spraw ważnych. Przypomniał mi się epizod z mojego dzieciństwa. Jako kilkuletnie dziecko, może 7, może 8-latek, kiedy cały długi dzień niósł z sobą wiele zajęć, to już jak przychodziła szarówka, szczególnie w takie letnie dni, Byłem czasami już tak zmęczony, że już nie miałem siły na odrabianie lekcji. Czasami nie miałem siły nawet na toaletę wieczorną. I człowiek tak jak stał, czasami na takim ciepłym przypiecku, który był tam zbudowany, leżała tam zawsze jakaś kufajka. I wtedy w oczekiwaniu na kolację lubiłem się położyć i zdrzemnąć. Cieplutko, obok gdzieś jakiś tam kocur się wylegiwał. I pamiętam, jak właśnie tak sobie dogorywałem, tak jeszcze przed kolacyjką spałem. I w pewnym momencie, kiedy mi się tak dobrze, cieplutko na tym zapiecku spało, wyrywa mnie, a to już była późna godzina, wyrywa mnie głos mojej mamy. Wstawaj, co tak leżysz? Zjedz coś, wysikaj się i do spania. Będziesz leżał i leżał. I ja taki jakby zahipnotyzowany, z oczami półzamkniętymi, idę przez tą kuchnię do sieni, no żeby oczywiście załatwić tę potrzebę fizjologiczną. A mój starszy brat razem z kolegą, gdzieś tam za sienią była taka komórka, naprawiali starą WFM-kę. To była może 11 godzina wieczorem. Zobaczyli kątem oka, że idzie mały przez korytarz. Brat mówi: Wiesiek, przynieś ścierkę, bo właśnie silnik musimy wytrzeć z oleju. Więc ja posłusznie z tymi oczami zamkniętymi, zaspane dziecko, wracam, ale zanim doszedłem do kuchni, już zapomniałem, o co mnie ten brat prosił. Coś mi zaświtało, że o jakąś szmatkę mnie prosił. Więc poszedłem do salonu, wybrałem najlepszą krochmaloną serwetkę mamy, ściągnąłem ją tam ze stoliczka i tą białą, śnieżno-białą serwetkę zanoszę bratu, podaję tak z oczami. Ten oczywiście przez plecy złapał to rękami uoliwionymi po łokcie. Coś ty mi tu podał. I w tym momencie obudziłem się, no i wyszło, że ja kompletnie go nie słuchałem. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że czasami ludzie w swoim życiu jakby spali. Jakby nie widzieli tych spraw ważnych i najważniejszych dla ich życia, dla ich wieczności. Coś mówią w kościele o jakimś Bogu, ale co dokładnie nie wiem, więc wezmę tą serwetkę swojej religijności, pójdę w niedzielę do spowiedzi, pójdę w niedzielę do kościoła, uspokoję sobie sumienie, jakoś to będzie. A ja dzisiaj chcę powiedzieć, że moje zwiastowanie będzie o tym, że nie jakoś to będzie, ale ma być tak, jak Bóg to dla mnie i dla ciebie zaplanował. Kochani, bo mimo tego, że względny spokój mamy, dobre okoliczności, w których żyjemy, mamy względny spokój społeczny, nie ma jakichś rozruchów, klimat mamy umiarkowany, żyje nam się dobrze. My wiemy, co będzie w tym tygodniu, bo przed chwilą brat Zbyszek nam powiedział. My wiemy, że za tydzień będziemy mieli gościa. My dużo rzeczy wiemy. Wiemy, że będzie ewangelizacja w grudniu. My wiemy, że przyjdzie miesiąc, kiedy pastor nas pobłogosławi słowem i weźmiemy czekoladę w urodziny swoje. To wszystko wiemy. Fajnie nam się żyje. Fajnie i bezpiecznie nam się żyje. Ale kochani, bądźmy pewni i bądźmy tego świadomi, że nasze życie jest życiem tylko tu i teraz, doczesnym, tymczasowym i różne okoliczności mogą się wydarzyć. Ale nade wszystko chciałbym powiedzieć dzisiaj, bądźmy gotowi na to, że Jezus Chrystus przyjdzie po swój Kościół. Nie wiem kiedy, nie wiemy jak to się stanie, nie wiemy o jakiej godzinie to się stanie, ale jednego bądźmy pewni. Całe Słowo Boże mówi, że przyjdzie taki dzień, kiedy wszystko przeminie i te sprawy nasze doczesne, nasze błahostki przestaną już być ważne. A kiedy ma się taką świadomość, to wtedy podchodzi się do naszych ludzkich wyborów nie już jako, no, byle było. Kiedy Pan Jezus mówi, ja przyjdę o godzinie, o jakiej nie znacie, jakiej się nie spodziewacie, to po cichu dodajemy, no i dobrze, że nie wiemy, to jest Boża sprawa, ale my będziemy żyli swoim życiem. Głośno tego ludzie zazwyczaj nie mówią. Ale kochani, chciałbym powiedzieć, że dzisiaj chcę powiedzieć o trzech takich bardzo ważnych sprawach. I chociaż każdy ma na myśli wiele innych rzeczy, które uznaje za ważne, to ja, dlatego że jest to 30-40 minut mojego zwiastowania, powiem tak. Jeżeli poznałeś Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, swojego osobistego, Jeżeli oddałaś Mu swoje życie i wiesz, że jesteś dzieckiem Bożym, to dokonałeś najważniejszego wyboru w swoim życiu. Cokolwiek innego by przychodziło na myśl. Kariera, pieniądze, zaszczyty, wszystko blednie wobec tej wieści. I kiedy mamy oczy otwarte, niezaspane tak jak ja 40 lat kilka temu, to wtedy wiemy, że nie ma ważniejszej rzeczy niż być człowiekiem świadomym swojego zbawienia, świadomym tego, że wiem, dokąd pójdę, nawet jeśli by ten świat miał się dzisiaj skończyć. A dla wielu kończy się nagle i brutalnie to życie zostaje przerwane. Kochani, inną rzeczą jest, kiedy znamy Jezusa Chrystusa, inną ważną rzeczą jest to żyć życiem, które mówi o Chrystusie wszędzie, gdzie jest to tylko możliwe. Tak wiele w naszym zborze ostatnio o tym mówimy, tak wiele na nowo zachęcamy siebie samych, tak wiele przedsięwzięć dobrych, modlitwy i postu, i spotkań, i grup, i rozważań, wszystkiego, co ma nas wypchnąć z naszych wygodnych miejsc, co ma pokazać, że poza murami naszych kościołów są ludzie spragnieni, są ludzie, którzy cierpią, którzy są nieszczęśliwi, którzy tych dobrych wieści jeszcze nie usłyszeli, a może chodzą przez to życie z zamkniętymi oczyma, a może noszą te zegary dębowe, ciężkie, w cudzysłowie, te obciążenia, z którymi nie dają rady i upadają pod tymi ciężarami, bo znikąd pomocy. Ważne jest, bardzo ważne, żeby dzieci Boże, żebyśmy my szli i mówili o tym innym, jak cudowny, jak wspaniały, jak dobry jest Bóg. Trzecią ważną rzeczą, o której chciałbym dzisiaj troszkę powiedzieć, na ile czasu starczy, jest to, abyśmy byli w każdym dniu, w każdej godzinie obywatelami nieba i wiedzieli, że nasz cel, nasze przeznaczenie to nie jest tylko to, co ziemskie, to co dziś, co jutro, co za miesiąc, czy co za rok, czy za 10, ale że my jesteśmy obywatelami nieba. Jaka cudowna i ważna świadomość wiedzieć, że to nasze życie skończy się może w ciele tutaj, ale w duchu na wieki z Jezusem Chrystusem będziemy. To nie są odkrywcze rzeczy, o których dzisiaj mówię. To nie są jakieś rzeczy, których nie znaliśmy do tego nabożeństwa, ale niech to głęboko wryje się w naszą pamięć. Przykładem dla mnie, przykładem dla nas dzisiaj niech będzie życie apostoła Pawła, który w czym jak w czym, ale w tych trzech zagadnieniach wymienionych przeze mnie jest dla nas doskonałym przykładem. A więc w liście do Filipian, trzeci rozdział od 13 do 14 wersetu możemy przeczytać osobiste spostrzeżenia apostoła Pawła, który mówi w ten sposób do przyjaciół, bo zbór Filipii był bardzo zaprzyjaźniony z apostołem Pawłem. Był to jeden z nielicznych zborów, w których bodajże trzy razy był podczas swoich wędrówek i odwiedzin. To był zbór, który uczestniczył w jego niedostatkach i w jego funkcjonowaniu. Oni zbierali dla niego odwagi, podczas gdy w tym samym czasie Koryntianom odmówił tej pomocy. A więc Filipian traktował bardzo, że tak powiem, osobiście. I co mówi w tym 13, 14 wersecie? Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Takie oto słowo i takie oto stwierdzenie apostoł Paweł kieruje do Filipian i mówi: bracia, ja nie myślę, jakobym już coś poznał o Chrystusie, chociaż bardzo się staram. Wszystko uznałem za śmieci, mówi wcześniej. Wszystkie moje priorytety i rzeczy ważne złożone są w Jezusie Chrystusie. Ja chcę nie tylko Go poznać, ale też doznać tych rzeczy niebiańskich jeszcze więcej i jeszcze więcej, żeby doznać mocy zmartwychwstania Jego, żeby chodzić w tej mocy i głosić innym. Ale ze skromnością mówi: bracia, ja nie myślę, że pochwyciłem. Bracia i siostry, mówi apostoł Paweł, ja mając Chrystusa przed oczyma, nie myślę, że już jakobym uchwycił jakieś skarbnice poznania, mądrości Bożej, jakąś wiedzę tajemną dotyczącą życia duchowego człowieka. Ja każdego dnia, jakby chciał powiedzieć Paweł, staję przed moim Bogiem, dziękuję Mu za zbawienie, idę w kierunku, jaki On mi wytyczył i mam świadomość, że zmierzam ku wysokościom nieba. I to są rzeczy, które powinny determinować życie każdego dziecka Bożego, każdego z nas. Apostoł Paweł mówi: zostałem pochwycony. Czy to nie cudowny obraz Boga, który patrzy na człowieka, patrzy na mnie, na ciebie, patrzy na wielu może tych, których dzisiaj nie ma z nami i w którymś momencie staje na jego drodze. Tak jak stanął na drodze apostoła Pawła w drodze do Damaszku, tak czasami na naszej drodze. Nagle staje, czasem zatrzymuje, często otwiera oczy, a czasami wręcz pochwyca. Mówi: dosyć, nie pójdziesz już w tym kierunku, nie pójdziesz już na zatracenie, nie pójdziesz już na zniszczenie. Zostajemy w którymś momencie, dzięki Bogu, pochwyceni. Tak jak apostoł Paweł mówi: ja zostałem pochwycony. A więc znalazłem się w rękach Bożych, znalazłem się w dobrym, najlepszym, cudownym z miejsc. Wielu przed pochwyceniem. Nie wiem, czy ja takie zmagania miałem, bo u mnie ten proces między poznaniem Ewangelii a przyjęciem Jezusa był dosyć krótki. Ale wielu zachowuje się jak dzikie mustangi na prerii. Galopem idą przez życie. Biegną, nie rozglądają się, biegną przed siebie. Są dzikie, nie dają się pogłaskać, nie dają żadnej szansy, żeby ktoś miłość okazał. Przychodzi czas, kiedy dobry pasterz, kiedy dobry Bóg swoje Boże lasso rozkręca i mówi: dosyć, nie będziesz pędził na złamanie karku, nie będziesz pędził na zatracenie. Ja ciebie dzisiaj postanowiłem pochwycić, ja ciebie postanowiłem udomowić, postanowiłem dać ci poczucie, że już do kogoś należysz. Już nie jest twoim przewodnikiem tylko wiatr, ale będziesz miał Pana, który na ciebie siodło założy, który powie ci, jaką dobrą pracę masz jeszcze do wykonania. A Pan Jezus mówi: a moje jarzmo jest miłe, jarzmo jest lekkie. Takie czasami są sytuacje. I apostoł Paweł, mówiąc, zostałem pochwycony, być może miał na myśli: o jakże ja, Szaweł, pędziłem do tego Damaszku, jak dziki mustang, z pianą na ustach, z listami polecającymi, żeby złapać tych wierzących, żeby ich zniszczyć, żeby ich ukarać za ich wierzenia. A został pochwycony i udomowiony i zapewniony o tym, jak bardzo jest cenny. A więc, kochani, mam teraz swojego Pana. Wielu z nas na tym miejscu może powiedzieć: stało się w moim życiu coś bardzo ważnego, mam swojego Pana, wiem, do kogo należę, wiem, że ręka, która wyciąga się do mnie w geście miłości, to nie jest ręka, która mnie uderzy, wiem, na czym stoję i znam swoją przyszłość. To są ważne rzeczy, żeby poznać, żeby zanim przyjdzie ten czas, zanim przyjdzie ten dzień, o którym nie wiemy, żebyśmy byli gotowi na spotkanie z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Mam nowe życie, mam nowy sens dla mojego życia i to jest bardzo istotna, bardzo, bardzo ważna rzecz. Ale jedną z tych rzeczy, które powinniśmy na samym początku, należąc do Jezusa, uczynić, jest to, aby umieć, tak jak apostoł Paweł, zostawić swoją przeszłość poza sobą. I mówi: zapominając o tym, co za mną. Bardzo ważne i bardzo znamienne słowa, które wypowiada apostoł Paweł, że zapomina o tym, co za Nim. Każdy z nas do momentu spotkania Jezusa coś przeżywał, coś miał na sumieniu, wiele złego, do wielu rzeczy nie chcielibyśmy się przyznać nawet przed sobą samym. Z wielu z nich wstydziliśmy się, ale gdyby te rzeczy miały wpływ na mój umysł, na moje życie, na Twoje życie, co byśmy byli w stanie zrobić dla Jezusa Chrystusa, jeśli by diabeł przychodził i cały czas nas oskarżał? W tym byłeś niedobry, tam zawiniłeś, tego pobiłeś, tamtego okradłeś. Jakaż to byłaby łaska, jakież to byłoby życie w wolności, gdyby te rzeczy, które są za nami, ciągle nam podkładały nogę. Nie może tak być, żeby człowiek wierzący ciągle rozpamiętywał, myślał o swojej przeszłości, czasami niedobrej, czasami bolesnej, czasami tragicznej. Pan Jezus w momencie zbawienia wziął i odrzucił, odczyścił i postawił nas na skalę, na pewnym gruncie. Kochani, powiem o przykładzie, który w ubiegłym tygodniu słyszałem, a ma bardzo ścisły związek z tym, jak bardzo przeszłość potrafi niszczyć czy zatruwać życie człowieka, przeszłość, której Bóg nie zabierze. Otóż słuchałem bardzo fajny, ciekawy program w programie trzecim Polskiego Radia. Jest w piątek zawsze godzinna audycja, gdzie redaktor Olszański zaprasza ciekawych ludzi i ci ludzie przez godzinę, oczywiście sami się na to zgadzają, bardzo szczerze mówią o swoim życiu. To są nietuzinkowe osoby, to są bardzo ciekawi ludzie różnych epok i różnych czasów. I ostatnio słyszałem wypowiedź Władysława Kozakiewicza, naszego tyczkarza, który zasłynął nie tylko z tego, że w Moskwie pobił rekord świata i zdobył olimpijskie złoto, ale wykonał pewien gest, o którym dzisiaj nie będę tu wspominać i który przeszedł do historii jako znak protestu przeciwko temu stadionowi, który był tak bardzo mu nieprzychylny, tak bardzo gwizdali, tak bardzo go nie lubili w tym momencie, nie wytrzymał i mówi, to było poza jego jakby odbiorem i dokonał tego gestu. Miał nieprzyjemności spore, bo oparło się to aż o ambasadę. Ale co ciekawe, bardzo mądry, bardzo zrównoważony człowiek, który w tym roku kończy 60 lat i już etap życia jakiś naprawdę długi ma za sobą. W pierwszej części swojego wywiadu, kiedy mówił o swoich początkach, z jakiej rodziny się wywodził, jak zaczęła się jego przygoda z tyczkarstwem, ze sportem wyczynowym, to muszę wam powiedzieć, że dało się od razu wyczuć, jak bardzo jest zraniony ten mężczyzna, dziś już 60-letni. On opowiadał o swoim dzieciństwie, opowiadał o ojcu tyranie, opowiadał o tych biciach, które tam on, jego mama, rodzina, o tym, jak bardzo sadystycznym był człowiekiem ten jego ojciec, jak uciekał z domu, żeby tylko na trening się wyrwać, żeby nie być tam w miejscu tych naprawdę przykrych przeżyć. Jak bardzo cieszył się, kiedy ten ojciec szedł na 24 godziny na zmianę do pracy, mówi, dom odżywał. Nagle, mówi, był wyciągane radio, magnetofon. Mama, mówi, śpiewała i tańczyła z dziećmi. Kiedy ojciec przychodził, znowu wszystko było chowane i znowu bicia i znowu krzyki. I kiedy w radiu się czegoś słucha, to te momenty ciszy, jak to mówią, radio nie lubi ciszy. Tak jak chyba kazalnica też nie lubi ciszy, jakbym za długo milczał. Ale dało się wyczuć, że głos się temu mężczyźnie dorosłemu łamie, że robił długie przerwy, żeby w ogóle być w stanie kontynuować swoją opowieść, bo ta przeszłość tak bardzo go zraniła. Ta przeszłość tak bardzo rzuciła się cieniem na jego życie, że dzisiaj jako już człowiek mający swoje lata ciągle tym żyje. Dopiero później, kiedy redaktor poprowadził go w inne wątki sportowe, wtedy po głosie można było odczuć, jak bardzo jest człowiekiem zaangażowanym i radosnym. Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, żeby tutaj zwierzać się z jakichś rzeczy przeszłych, ale mogę powiedzieć, że 80% z tego, co mówił Kozakiewicz, było i moim udziałem. ale zastanowiłem się, jakże różnymi osobami jesteśmy. Ja potrafię dzisiaj rozmawiać o moim tacie w ciepły sposób. Z braćmi, siostrami, ze znajomymi. Ja staram się zrozumieć wszystkie te przyczyny, które legły u podstaw tej przemocy domowej, tego pijaństwa, tych rzeczy. Nie ma. Bóg zabrał mi wszelki ból, wszelkie jakieś utrapienia, jakieś taką złość, gorycz, nieprzebaczenie. Jakże ważne jest, żeby umieć zostawić tą przeszłość i już do niej nie wracać. A więc zamykamy ten rozdział i idziemy dalej. Apostoł Paweł mówi, zostawiam to, co za mną, zapominam. Tak jak Bóg zapomniał moje grzechy, ja też będę zapominać. Zapominam i idę do tego, co przede mną. A co jest przede mną? Apostoł Paweł mówi, zdążam do tego, co przede mną. Czy to znaczy, że już apostoł Paweł chce wejść do nieba? Czy to znaczy, że chce wejść już do miejsca, gdzie już nie ma bólu, gdzie nie ma prześladowań, gdzie nie ma problemów? Otóż nie. Nowe życie apostoła Pawła pod Damaszkiem zaczęło się i nowe rzeczy Bóg miał dla niego. I mówi, nie, apostole Pawle, nie, sługo mój Pawle, ty będziesz moim narzędziem. Ty będziesz moim głosem wśród pogan. Ty będziesz tym, który zaniesie moje imię, gdzie żaden inny nie pójdzie. To jest twoje przeznaczenie. Przeszłość skreślona. Już nie myśl o sobie źle, a przyszłość jest taka dobra i błogosławiona przed tobą. I kiedy czytałem Dzieje Apostolskie, 26 rozdział, to widziałem tam miejsce, w którym stał jako przesłuchiwany przed królem Agrypą, przed Bereniką, przed dostojnikiem Festusem, kiedy wszyscy możni i znaczni dowódcy armii tam się zjawili, stanął Paweł apostoł i mówił głośno i z namaszczeniem, w jakich okolicznościach Bóg go znalazł, co się stało pod Damaszkiem. I ten 26 rozdział Dziejów Apostolskich, 16 do 20, mówi i opowiada, a ja rzekłem, kto jesteś, Panie? A Pan rzekł, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. I to ci dostojnicy słuchają tego świadectwa i mówi, ale powstań i stań na nogach swoich, albowiem po to Ci się ukazałem, aby Cię ustanowić sługą i świadkiem tych rzeczy, w których mnie widziałeś, jak również tych, w których Ci się pokażę. Wybawię Cię od tego ludu i od pogan, do których Cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Dlatego też, królu Agrypo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu, lecz głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, potem w Jerozolimie i po całej krainie judzkiej i poganom, aby się upamiętali i nawrócili do Boga i spełniali uczynki godne upamiętania. Widzimy w tym fragmencie, widzimy życie Pawła, który daje świadectwo, że jego nawrócenie pod Damaszkiem miało ogromny, ogromny wpływ na jego przyszłość. Przeszłość została zamknięta, a jego przyszłość stała się przyszłością dla Jezusa Chrystusa. Tak powinno być z nami. Bóg miał cel. Kiedy dał nam nowe życie, miał w tym cel i miał konkretny cel. Żeby ludzie, którzy nie słyszeli o Jezusie Chrystusie, usłyszeli. Żeby ci, którzy śpiąc chodzą w swoim życiu, nie rozróżniają pomiędzy tym, co lewe, a co prawe, żeby wreszcie zobaczyli. Żeby wreszcie zobaczyli, jaka jest prawda, jakie jest piękno życia i piękno przyszłości czy przeznaczenia człowieka. Bo dzisiaj wielu ludzi żyje tak, jakby to nie było życie na ziemi. Ja mówiłem o tym, jak bardzo bezpiecznie mieszkamy, jak bardzo dobrze nam się żyje, ale kto pójdzie i pocieszy tych ludzi w Filipinach? Taka zbieżność nazw, Filipia zbór i Filipiny państwo. To takie świeże, tak wiele się mówi o tym w mediach. ci ludzie, którzy przeżyli dramat nie do opisania, którzy stracili wszystko, co mieli. Wielu straciło całe swoje rodziny. Dzisiaj naprawdę bezradnie, niektórzy po kilka dni nie jedli, bo pomoc jeszcze nie dotarła, i mówią: nie ma Boga. Gdzie jest Bóg? Co Bóg z nami zrobił? Wczoraj przygotowałem słowo i tak przechadzałem się i wpadły w moje uszy pewne słowa, które szybko zapisałem, bo żeby ich nie zapomnieć, dlatego je zacytuję dosyć dokładnie. Na ruinach rozwalonej katedry, nie wiem jakiego wyznania, no podmyślę, że katolicka, i tam przy tej katedrze była misja dla ludzi ubogich, dla ludzi biednych, dla ludzi z marginesu społecznego, którzy mogli tam przyjść, najeść się, przespać, i ta opieka nad tymi ludźmi była roztaczana. Otóż widziałem obrazek, kiedy nie było dachu, kiedy tylko kikuty ścian stały, kiedy ławki, wszystko to tej katedry czy dużego kościoła zasypane gruzem, a pośród tego siedzi człowiek, nieduchowny, bo szaty o tym nie mówiły, ale prawdopodobnie z personelu jakiś człowiek, który przeżył, i mówi: Bóg się na nas zezłościł, postanowił zabić swoich podopiecznych. Popatrzcie, jakie dramatyczne, jaki obraz Boga ten człowiek miał. Człowiek, który myślał, że ma Kościół, który myślał, że wierzy, który myślał, że robi coś dobrego. Ja nie widziałem tam żadnego duchownego. Może już się zdążyli ewakuować do swoich narodów albo do placówek dyplomatycznych, nie wiem. Ale ten człowiek rozdarty tam w swoim kościele, zrujnowanym, siedzi i mówi: Bóg się na nas zezłościł, Bóg się na nas pogniewał. Postanowił zabić swoich podopiecznych. Cóż to za Bóg, który by miał zabijać swoich podopiecznych? To tak jakbyśmy my powiedzieli: my jesteśmy własnością Boga, my jesteśmy Jego dziećmi, podopiecznymi, życie Mu złożyliśmy, i w momencie jakiegoś niepowodzenia byśmy powiedzieli: Bóg się na nas zezłościł. Jak jakiś złośliwy starzec, który by siedział i rzucał gromy i złościł się i karcił nas, swoje dzieci. Jasno mi to mówi, że tam Ewangelia nie była zwiastowana. Nawet jeśli ten Kościół tam stał, to prawdopodobnie nie było tam żywego Boga, bo inaczej nie byłoby świadectwo w taki sposób przedstawione. Kto pójdzie do tych ludzi? Kto do Filipin zaniesie Ewangelię o żywym, dobrym, cudownym, wspaniałym Bogu? Ci, którzy gdzieś tam, pod każdy pod swoim Damaszkiem powstał, kto ma przeszłość wymazaną, kto jest w stanie zanieść Ewangelię tym ludziom. I nie wiem, jak Bóg to zrobi, ale wierzę, że zaniesie pocieszenie tym ludziom i że wielu, wielu z tego narodu doświadczonego przez kataklizm zobaczy, że Bóg nie jest z Bogiem złym, że Bóg nie jest Bogiem brutalnym, że Bóg nie jest Bogiem mściwym. A kto zaniesie Ewangelię, kto zaniesie pocieszenie ludziom z Jankowa Przygodzkiego, gdzie wybuchł gaz i gdzie zostało spalonych 10 domów, 5 zostało zrujnowanych, 3 osoby czy 2 zginęły, 7 w szpitalu z mocnymi poparzeniami. Nawet strażacy, którzy udali się na miejsce tej tragedii, byli w szoku. Mówią: piekło na ziemi zobaczyliśmy. Nie ma miejsca na ziemi dla piekła. Nie ma miejsca na ziemi dla tego, co może być nazywane piekłem. Jak dzisiaj nasze serca, jak Bóg na to patrzy? Oczywiście, że ze współczuciem, oczywiście, że z chęcią pomocy, i wiele z tych osób być może pozna, że Bóg, to nie Bóg to uczynił, to nie była to Boża sprawa, to nie było to Boże zrządzenie. A więc, kochani, to jest nasze przeznaczenie, to jest nasz cel, abyśmy szli i głosili, tak jak apostoł Paweł, poganom i tam innym narodom, tak my w miejscu, gdzie jesteśmy. Czy to jest grupa regeneracji, czy to są sąsiedzi, czy inne okoliczności, bądźmy do dyspozycji. Bądźmy do dyspozycji, pamiętajmy, to jest bardzo ważne, to jest najważniejsze, żebyśmy tak żyli. Kochani, i jeszcze jedna rzecz. Już zbliżam się prawie do końca, ale za chwilę, może za 3, może za 5 minut, dowiecie się, co znaczyło moje prawie. Niech to będzie na razie niespodzianka, ale trzecia ważna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest to, że tak jak naszym przeznaczeniem jest poznać Chrystusa, wytrwale mówić o Nim innym, tak też jest obrać kurs, być zaprogramowanym na niebo. To jest cudowne. Pierwszy Kościół, kiedy spotykał się czy rozchodził, mówił: Maranata, Pan nadchodzi. To była wiadomość, która elektryzowała tych ludzi i która ich trzymała cały czas w czujności: Maranata, Pan nadchodzi, Pan przychodzi. A więc to mówiło im: bądźmy czujni, bądźmy trzeźwi, bądźmy czyści, miejmy szaty czyste, bo Pan nadejdzie. Jakże to czasami spowszechniało w dzisiejszych czasach, kiedy mówimy: jeszcze to nie zrobione, jeszcze tamto do zrobienia, jeszcze to i owo. A tak naprawdę nasza ojczyzna czeka. Tam jest już przygotowane dla nas wszystko, co miało być przygotowane, i my zmierzamy w tym kierunku, tak jak apostoł Paweł, który mówi o tym i który był pewny, że idzie do Jezusa Chrystusa, że idzie po tą nagrodę, która została mu przeznaczona, że idzie do swego Ojca, który tam już na niego czeka i który tam już go wyczekuje. A więc nasz cel to niebo i nagroda, jaka jest udziałem odkupionych. I tam już będzie naprawdę, zamiast łez będzie radość. Zamiast bólu przyjdzie ukojenie. Zamiast schorowanego ciała apostoł Paweł mówi, że on oczekuje, on zmierza do Chrystusa. On oczekuje na Chrystusa, który nasze znikome ciała przemieni w ciała uwielbione na wzór Chrystusowego. To ekscytujące, to powinno nas każdego dnia poruszać tłoki naszego życia, żeby w tym kierunku iść. I apostoł Paweł był, apostoł Paweł jak nikt inny był zaprogramowany na niebo. Kochani, ja kiedyś mówiłem na tym miejscu, że na pustyni Kalahari żyje pewien żuk, który nie pije całe życie wody. Na pozór nie pije, bo nocą czy nad ranem rozkłada skrzydełka, po tych skrzydełkach ścieka mu rosa, on się jej napija i starcza mu na cały dzień. Ale jeszcze wtedy nie powiedziałam jednej rzeczy ważnej o tym żuku, bo naukowcy stwierdzili, że nawet gdyby człowiek zagubiony w terenie spotkał takiego żuka i spojrzał na niego, to ten żuczek swoją główką wskaże mu zawsze północ. I robili doświadczenia. Kręcili tym żuczkiem w lewo, w prawo, ustawiali go w innym kierunku, a żuczek tik, 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 tik i północ, jak wskazówka od kompasu. Zawsze i w każdej sytuacji. Kochani, to mi mówi, że chrześcijanin może być nie taki bezmyślny jak żuczek, ale taki nastawiony na niebo, zaprogramowany na niebo. Cokolwiek by się działo, cokolwiek by było. Coś. Wiecie co? A, widzicie? To jest ta niespodzianka. I w tym momencie moje kazanie praktycznie dobiegło końca. No nie cieszcie się, nie cieszcie. Dlaczego jako budzik włączyłem topianie koguta? To było celowe, żeby pokazać nam, że nasze życie, nasze sprawy, to czym żyjemy, to jak biegniemy, któregoś dnia, w jednym momencie przyjdzie czas, kiedy się skończy. Każde słowo będzie przerwane w pół, tak jak ten budzik mi przerwał. Ja nie wiedziałem, w którym momencie ten budzik, wiem tylko, że na 20 po ustawiłem, ale ja nie wiedziałem, w którym momencie mojego kazania będę dzisiaj. Kochani, niech to będzie dla nas też takim momentem refleksji. Pan przyjdzie w momencie, w którym się wcale go nie będziemy spodziewać. Na zakończenie przeczytam fragment słowa i już naprawdę tylko kilka minut na zakończenie zostawiam sobie tego czasu. To, co było, to, co mówiłem o naszym życiu, o tych rzeczach ważnych, już przestało być ważne w momencie, kiedy ten kogucik zapiał. Tak jak kiedyś przestanie być ważne wszystko, czym żyliśmy do tej pory. Ale ważne jest to, co teraz przeczytam. 32 werset 13 rozdziału i poniższe. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Baczcie, czuwajcie, bo nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, czy wieczorem, czy o północy, czy gdy kur zapieje, czy rankiem, aby gdy przyjdzie, nie zastał was śpiącymi. To wam mówię wszystkim, czuwajcie. Mógłbym zakończyć w tym momencie też tym stwierdzeniem i wierzę, że z pokorą i z zamysłem byśmy stanęli do modlitwy, ale chcę parę słów skierować do tych, którzy jeszcze tej decyzji nie podjęli, którzy jeszcze nie podjęli tej najważniejszej decyzji w swoim życiu. Wyobraź sobie, gdyby nagle Jezus przyszedł w tym momencie, pośrodku tego nabożeństwa, gdzie byłoby twoje życie? Na co by się zdały tłumaczenia, które sobie ciągle mówisz i mówisz, jeszcze mam czas, jeszcze nie teraz, czy to jest na pewno ten Kościół? A ja dzisiaj chcę powiedzieć, że Jezus umierał na krzyżu 2000 lat temu za mnie, za ciebie. Kiedy wołał, wykonało się na krzyżu, to właśnie ciebie tam widział i przeznaczył do zbawienia. Co dzisiaj, co więcej my możemy zrobić? Oprócz opowiadania o Jezusie i mówienia, pojednaj się z Jezusem. Wyznaj Mu swoje grzechy. Poproś Go o przebaczenie. Podejmij tą najważniejszą decyzję w życiu. Nie bądź już rozbitkiem, mustangiem gdzieś pędzącym przed siebie. Pojednaj się z Jezusem. A więc poproś Go o przebaczenie swoich grzechów. Powiedz, Panie, naprawdę wyznaję, że jesteś Panem i Mesjaszem, że umarłeś za mnie, za moje grzechy, że mi je przebaczasz, czynisz nowym stworzeniem, dajesz mi nową przyszłość, zabierasz mi moją grzeszną przeszłość. Oto rób z moim życiem teraz, co zechcesz. Dasz mi rok, będę żył rok. Dasz 10, będę żył 10. A przyjdziesz wcześniej, niech się Twoja wola wypełni. Kościele, ale i do nas coś mówi to słowo, które czytałem. Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie. Czuwajcie, bo nie wiecie, o której godzinie, czy o północy, czy gdy kur zapieje. Ten symboliczny dzwonkowy kur zapiał i w tym momencie równie dobrze mogłoby się wszystko zakończyć. Ale mamy ten czas, mamy jeszcze tą łaskę. Dane mi było jeszcze te 5 minut powiedzieć, pojednajcie się z Jezusem, jeśli tego nie zrobiliście. Obudźcie się, jeżeli jesteśmy w kościele, a śpimy, bo jest to czas, kiedy można to zrobić. Dlatego też zechciejmy może już teraz, naprawdę już jest to przesłanie zakończone, pochylić głowy nasze. Zechciejmy zastanowić się nad tym, co powiedziałem, nad tym, co mówi Słowo Boże, nad tym, co Duch Święty może do Twojego serca przekazuje. Jeżeli są osoby na tym miejscu, kiedy mamy tak pochylone głowy, kiedy nikt z boku nie patrzy, nie ocenia, czasami tym ludzkim ocenom tak poddajemy. Nie chciałbym nawet wezwania robić tutaj do przodu, ale żebym wiedział, że ta modlitwa jest wskazana i jest potrzebna, to chciałbym poprosić. Może jest ktoś na tym miejscu, kto w tym momencie w jakiś Boży sposób został przekonany do tego, to ja jestem tym człowiekiem, który powinien być dzisiaj zbawiony, powinien dzisiaj doznać zmiłowania, to choćby rękę podnieść nad swoją głowę, żebym widział, że mam się tak pomodlić, taką modlitwą błogosławieństwa, zanim zaczniemy modlić się bardziej ogólnie. Bóg dzisiaj ciebie widzi, widzi twoje potrzeby, widzi twoje zmagania, widzi twoje decyzje. Jeżeli tak, to choćby jeden palec nad głowę podnieść, a ja go zobaczę. Jeżeli tak, to dzięki Bogu. No, widzę tą rękę i wierzę, że Pan ci będzie błogosławić i twoje życie, twoje imię w Księdze Żywota, jestem pewny, dzisiaj jeszcze będzie zapisane. Jeżeli będziesz szczerze się modlić, jeżeli będziesz szukać, wyznawać swoje grzechy, prosić o przebaczenie, nie ma takiej sytuacji, w której Bóg by milczeniem przeszedł nad twoim życiem. Jeżeli ktoś jeszcze jest taki, to bardzo proszę, nie krępujmy się. Tu nie ma czasu, nie ma miejsca na jakieś ludzkie, że tak powiem, kombinacje. A więc taką modlitwą zechciejmy, Kościele, dołączcie do mnie. Były deklaracje, które wynikały z pragnącego serca. To nie jakaś agitacja, ale to żywe słowo, które mówi: dzisiaj jest dzień zbawienia, dzisiaj jest dzień łaski. A więc w taki sposób pomódlmy się. Cudowny Panie Zbawicielu, jak to dobrze, że mamy dzisiaj czas łaski, Panie. Że ten dzień, Panie, który jest jeszcze przed nami, nie przyszedł i nie przekreślił, Panie, tego, że, Panie, ktoś zostałby poza strefą zbawienia, poza Twoją łaską. Przyjdzie dzień, kiedy nie będzie już czasu na korekty. Przyjdzie dzień, kiedy nie będzie już czasu na poprawki. Bo ten dzień, Panie, przemieni wszystko. Twoje przyjście będzie po Twój Kościół. Panie Jezu, dziękuję Ci za te osoby, które dzisiaj na tym miejscu odczuwają w swoim sercu pragnienie, aby przyjść pod Twój krzyż, aby tam, Panie, złożyć ciężar swoich win, swoich grzechów, Panie, które chcą zadeklarować, że nie chcą już więcej uciekać przed sobą samym, przed swoim sumieniem, przed Bogiem, przed ludźmi. Dzisiaj chcą stanąć, Panie, przed Tobą jako nie mające nic, może niejednokrotnie jako bankruci życiowi. Panie, Ty przyjdziesz, Ty przychodzisz, Ty przygarniasz i przebaczasz. Sprawiasz, Panie, że nowa przyszłość jest przed człowiekiem. Dlatego dzisiaj wyznaję, że Twoja śmierć nie była daremna, ale była złożona za moje życie i za życie tych osób, które teraz, Panie, oczekują na dotknięcie Boże, oczekują na dotknięcie Ducha Świętego. Wierzę, Panie, że z tego zgromadzenia wyjdą jako osoby wolne, że wyjdą, Panie, z tego miejsca jako osoby nowonarodzone. Może to będzie w ich świadomości teraz, a może za dzień czy za dwa. Panie, Ty nie dasz zapomnieć tych deklaracji, bo jesteś Bogiem pełnym miłości i łaski. Proszę Cię, Panie nasz, o to, abyśmy jako Kościół również chodzili w Twojej światłości. Abyśmy, Panie, byli synami, córkami dnia. Aby, Panie, kiedy przyjdzie czas Twojego powrotu, abyśmy byli gotowi. Abyśmy byli trzeźwi, abyśmy byli czuwający, abyśmy nie spali, ale abyśmy, Panie, czas naszego ziemskiego życia umieli właściwie wykorzystać, aby nasza przyszłość, do której zmierzamy, była, Panie, przez nas osiągnięta w sposób naprawdę Boży, cudowny, przez Ciebie zaplanowany. Panie Jezu, Tobie oddajemy chwałę. Powierzamy nasze domy, nasze rodziny, nasze życie, nasze dzieci, Panie, w Twoje ręce. Opiekuj się nami, Panie. Prowadź nas przez ten tydzień. Daj nam, Panie, sposobność złożenia świadectwa. Daj nam możliwość usłużenia komuś, pokazania Ciebie, Boga żywego. A to wszystko niech dzieje się na chwałę Twoją. Panie Jezu, bądź wywyższony. Amen. Amen.